Mówiłyśmy sporo na temat tego, że poza tym, że pies zaspokaja swoje fizjologiczne potrzeby podczas spaceru, jest to bardzo ważne z punktu widzenia innych potrzeb, takich jak węszenie, eksplorowanie terenu. Mówiłyśmy też o roli przewodnika, o tym, że to warto, aby człowiek był przewodnikiem, a nie pies. A jak możemy podczas spaceru wzmocnić tę pozycję przewodnika? Jak możemy stać się bardziej atrakcyjni w oczach psa, ciekawsi?
Dobrą opcją jest proponowanie psu różnych aktywności, tylko żeby pies chciał tych aktywności, nie może mieć ich zbyt dużo w domu i nie może być zbyt trudne środowisko na początek. Więc jeżeli do tej pory nie bawiliśmy się z naszym psem na zewnątrz, a chcielibyśmy zacząć, to musimy ograniczyć zabawy w domu i znaleźć na dworze jedno jakieś w miarę spokojne miejsce, gdzie nie biega mnóstwo psiaków i nie ma tłumu ludzi, tak żeby nasz pies był w stanie się skupić na nas. I ta zabawa nie musi trwać długo. Początkowo wystarczy, że pies się zainteresuje tą zabawką chwilę, chwyci raz nawet na początek, by nas satysfakcjonowało, żeby wszedł w ogóle w interakcję, bo często nie wychodzi nam coś, bo chcemy zbyt dużo na początek. Czyli od razu zakładamy, niech się bawi tyle, co w domu, tak? 5 minut zabawy, co jest bardzo często nieosiągalne, bo jest zbyt duże rozproszenie z zewnątrz. Więc jak chcemy osiągnąć z psiakiem jakąś komunikację, chcemy go czegoś nauczyć, to najpierw dostosujmy środowisko. Sprawdźmy, czy to środowisko nie jest na tyle wymagające, że pies nie jest w stanie w ogóle zwrócić na nas uwagi. Zorganizujmy sobie zabawki w taki sposób, żeby one były dla psa ciekawe. Zadbajmy o to, żeby tej zabawy nie było aż tak dużo w domu, bo jeżeli pies już się wybawi po kokardkę w domu, to nie będzie miał też interesu żadnego bawić się z nami na zewnątrz.
Szczególnie jak dużo zapachów jest dookoła.
Dokładnie. To się nazywa konkurencja motywacji, czyli bardziej w tym momencie ważniejszą rzeczą dla psa będzie sprawdzić sobie cały teren, niż zostać z nami i zająć się tym, co my w tym momencie chcemy psu zaproponować. Możemy zaproponować jakiś krótki trening na przykład. Nawet niech to będzie trening złożony na początku z samego wyjadania jedzenia. To też tak naprawdę nie jest takie proste, jakby się wydawało. Chyba, że mamy turbo żarłoka. Ale i te psy, które są turbo żarłokami, bardzo często w sytuacjach, kiedy dużo się dzieje, nagle tego jedzenia odmawiają. Więc tutaj też wtedy trzeba się zastanowić, czy przypadkiem nie jest tak, że miska stoi w domu cały czas pełna i pies podchodzi do niej, kiedy chce, bo później, jeżeli my chcemy psu zaproponować, chodź, poruj ze mną teraz coś fajnego, pobawimy się na przykład w wyjadanie, to pies powie, sorry, ale teraz to ja będę się zajmował wszystkim, bo wrócę do domu i tak mam pełną miskę, więc pójdę sobie i zjem, kiedy będę chciał, a teraz nie muszę się tym zajmować, mam ciekawsze rzeczy do robienia. I znów spadamy jakby w piramidzie wartości na samo dno. Żeby zmotywować psa, musimy mieć coś, na czym jemu będzie zależało. Więc pory posiłku ustalone, musimy sobie odważyć z rana, ile pies powinien w ciągu dnia jeść, i tą porcją sobie dysponować na posiłki miskowe plus brać z tej porcji pokarm na nagrody, tak żeby nie przekarmiać psa, bo niestety, ale zdecydowana większość psów aktualnie jest z lekką nadwagą lub więcej niż lekką.
A jeśli chodzi o trasę, jaką będziemy obierać z naszym psem podczas spaceru, to czy warto ją zmieniać, czy żeby była taka sama zawsze?
Jeżeli tylko mamy taką możliwość, to starajmy się urozmaicać psiakowi te trasy. Ogólnie przewidywalność w przypadku psów i w treningu, i w spacerach nie jest zbyt dobra. Nie mylmy tego z rutyną, bo rutyna to jest dobra rzecz, ale przewidywalność to znaczy, że jest zawsze tak samo, monotonnie i tego psy nie lubią. I to może powodować też takie sytuacje, gdzie pies, wiedząc już, że najpierw w prawo, później w lewo, później tutaj obsikam sobie drzewo, tu będziemy rzucać piłkę, będzie nam ciągnął do takich miejsc i będzie po prostu nas prowadzał, już punkt A, B, C, D zaliczone do domu. I nie będzie też z nami tego konsultował, więc nie będziemy mieli takiego efektu, że pies z ciekawością popatrzy na nas, a gdzie teraz pójdziemy, a co teraz będziemy robić. A bardzo byśmy chcieli właśnie, żeby pies nawiązywał z nami ten kontakt, więc proponujmy mu. Pies zdecydował, że idzie w prawo, a my powiemy mu, chodź, pójdziemy dzisiaj w lewą stronę. Nie?
A jeśli chodzi o wybiegi dla psów, to jest dobra opcja, żeby tak też w trakcie spaceru pies, no ale tu mówiłyśmy, że nie trzeba tylko wybiegać psa, prawda, ale żeby, no powiedzmy, mamy jeszcze niewyuczone przywołanie i no to jest jedyna opcja, żeby pies pobiegał sobie tak zwanym luzem. Czy to jest w porządku?
Ogólne założenie wybiegów było bardzo dobre, ale są źle wykorzystywane. ponieważ jeżeli wykorzystujemy wybieg w ten sposób, że jest tam już grupa psów, których nie znamy i my próbujemy naszego psiaka dołączyć do tej, w cudzysłowie, zabawy, może się to naprawdę skończyć bardzo źle. Były robione badania naukowe, w których dowiedziono, że na wybiegach jest mobbing. Po prostu pies, który wchodzi na wybieg, jest poddawany bardzo dużej presji ze strony grupy. Nie każdy pies sobie z tym radzi i dla żadnego psa nie jest to przyjemne. Zwłaszcza, że ta grupa to są przypadkowe dla siebie psy. To nie jest stado. To są psy, które po prostu najczęściej pierwszy raz się spotkały, a tym gorzej, jeżeli te psy już jakiś tam czas ze sobą biegają i wchodzi totalnie nowy pies, bo on naprawdę jest w nieciekawej sytuacji wtedy postawiony. Idealnym zastosowaniem wybiegu byłby taki moment, kiedy wykorzystujemy go do wspólnej zabawy z naszym psem, jak nikogo tam nie ma. My jesteśmy przygotowani, mamy zabawkę, wtedy możemy sobie, jeżeli nie mam zrobionego odwołania, przyczepić psa na długą linkę, poćwiczyć sobie przywołanie, pokazać psu, że to my jesteśmy fajni, że to z nami się można poruszać i fajnie pobawić. Bo w przypadku wybiegu bardzo często wygląda to tak, że grupa psów gania się, a w zasadzie jedne ganiają, a inne uciekają przed nimi, więc tylko połowa psów się bawi, a reszta bardzo często walczy o życie, wręcz prosząc swoich ludzi, żeby ich zabrali w psi sposób, czyli podbiega, skacze na człowieka, prosząc tutaj o wsparcie, a zazwyczaj ludzie wtedy mówią, jak one się pięknie bawią, baw się baw, prawda? I dalej rozmawiają z innymi opiekunami. Jeżeli w taki sposób wyglądałoby nasze przebywanie na wybiegu, to tylko sobie relacje psujemy, a jeżeli wybierzemy się na ten wybieg właśnie sami z naszym psiakiem, żeby się z nim pobawić i go czegoś pouczyć, no to byłoby idealnie. Można byłoby wykorzystać wybieg fajnie, jeżeli mamy jakiegoś psiego kumpla, jednego lub dwóch, z którymi chodzimy na spacery równoległe, to znaczy przemieszczanie się w jednym kierunku dwóch psów, które nie wchodzą ze sobą bezpośrednio w interakcję, tylko jeden sobie coś powącha, drugi sprawdzi, co on tam wąchał, jeden coś tam sobie, jakiś krzaczek podsika, drugi zaraz tam poprawi po nim. Taka luźna eksploracja i wymiana tutaj komunikacyjna, a nie muszą wtedy po sobie skakać, bo też nie powinniśmy uczyć psa takiego kontekstu, że jak jest na smyczy, to wchodzi w interakcję bezpośrednio z innym psem, bo właśnie to nam bardzo później psuje jakość naszego spaceru, bo nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć psu, że skoro jest z nami na smyczy, to nie powinien się ciągnąć i skakać po innym psie, bo są psy, które są bardzo towarzyskie i lubią faktycznie kontakt z innymi zwierzętami, ale to prędzej czy później właśnie prowadzi do sytuacji, które mogą być konfliktowe, mogą być niebezpieczne, no bo nie każdy pies ma takie same oczekiwania i takie same zamiary. Więc jeżeli mamy psiaka, z którym wcześniej chodziliśmy na spacer, możemy taki spacer zakończyć bieganiem, żeby sobie na przykład jeszcze 10 minut wtedy ze sobą tak luźno pobiegały, wtedy bez smyczy, na ogrodzonym terenie, po czym jeszcze możemy na przykład po tym bieganiu przejść jeszcze chwilę, żeby te emocje opadły. I taka forma kontaktu byłaby jak najbardziej okej, bo wtedy pierwsze, co pies ma w głowie na temat innego psa, to nie jest duże emocje, bieganie, tylko spokój, fajna zabawa, ale pod kontrolą i znowu spokój. Spacer może mieć funkcję terapeutyczną. Organizujemy spacery socjalizacyjne dla psiaków, na których uczą się właśnie przebywania w większej grupie, gdzie tak naprawdę dla każdego psa najważniejszym punktem tego spaceru jest jego człowiek. Oprócz tego, że na takich spacerach mamy sporą grupę psów, bo bywa nas 10, 15, a nawet i 20. I głównym założeniem jest to, że przemieszczamy się w jakimś kierunku, ale robimy sobie też dużo ćwiczeń po drodze, gdzie zachowujemy te elementy spaceru strukturalnego, więc jest na nim wszystko. Jest czas na zabawę, czas na eksplorację, jest czas na skupienie. I tutaj mamy bardzo fajny taki efekt, gdzie te psy zaczynają bardzo polegać na swoim człowieku, zwracać na niego uwagę i przede wszystkim widzą, że to człowiek panuje nad tym wszystkim i widzi, że inne psy też mają swojego człowieka, który też proponuje fajne rzeczy, więc ludzie tutaj wzrastają naprawdę do tej rangi przewodników, a nie tylko uczestników.
Jeżeli tak na koniec mogłybyśmy uogólnić jakieś takie najważniejsze zasady, tak trochę wypunktować ten spacer.
Spacer powinien mieć pewną strukturę, czyli po pierwsze załatwienie potrzeb fizjologicznych jako pierwsza główna jego funkcja. Zapewnieniu psu możliwości eksploracji, czyli danie mu dłuższej linki, żeby mógł sobie faktycznie spokojnie powąchać, bez naszego ciągłego gadania niepotrzebnego w tym momencie dać, po prostu psu spokojnie sobie węszyć.
Czy smycz flexi byłaby dobrą opcją?
Smycz flexi nie jest niczym złym, o ile jest dobrze używana, jak każde narzędzie, ale jeżeli mamy psa, który nie zna komunikacji smyczą, ciągnie, to nie jest metoda tak naprawdę. Smycz flexi jest potencjalnie wygodniejsza, Tak wiele osób uważa, dopóki nie zacznie pracować na lince. Na lince mamy z psem dużo lepszą komunikację, to bezwzględnie. Na smycz flexi możemy sobie pozwolić, jeżeli mamy psa, który bardzo dobrze już się z nami komunikuje, reaguje na nasze sygnały, sam zwraca na nas uwagę, ale nie zaczynałabym od flexi, jeżeli chciałabym nauczyć psa chodzić na luźnej smyczy, bo ona generuje ciągły opór i pies na niej idzie, to on praktycznie cały czas czuje lekkie takie napięcie i ciężko mu rozróżnić, kiedy ciągnie, a kiedy nie ciągnie. Ciężko później psa nauczyć chodzić faktycznie na luźnej smyczy i odbierać te sygnały ze smyczy.
Jakie jeszcze są ważne cechy spaceru?
Proponowanie psu wspólnych aktywności, czyli właśnie zabawy, treningu w trakcie spaceru. Zabawę podczas spaceru możemy zrobić z psiakiem, też nie odpinając mu smyczy, ponieważ kiedy mamy smycz właśnie typu linka, możemy ją położyć, możemy sobie ją nawet nadepnąć nogą i mamy psa cały czas pod kontrolą, ale mamy dwie ręce wolne, możemy się wtedy tą zabawką pobawić. Zabawę tutaj, jaką bym proponowała, to raczej w przeciąganie, a nie w rzuty, bo wiele osób też zabawę z psem interpretuje tylko jako aportowanie i nie ma w tym nic złego, o ile nie trwa to dłużej niż powiedzmy 2-3 rzuty, bo niestety zabawa typu aportowanie przez pół godziny jest destrukcyjna dla psa bardzo, ponieważ podczas długotrwałych rzutów, pogoni za piłką lub patykiem, u psa uaktywniają się mechanizmy, które pojawiają się w trakcie polowania. Uaktywnia się bardzo dużo kortyzolu, który opada bardzo długo w organizmie, nawet do 2-3 dni. Pies ma wtedy bardzo dużo adrenaliny, dopaminy. Znam mnóstwo psów uzależnionych od ganiania za piłką i za patykami, więc można naprawdę zrobić psu bardzo dużą krzywdę, jeżeli w ten sposób próbujemy go wybiegać. Bo znam przypadki psów, które nawet zapominały się załatwić na spacerze, bo wychodziły tylko z myślą, że będzie piłka i spacer zaczynał się od rzucania piłką, godzinę i pies wracał do domu i załatwiał się w domu. Tu trzeba bardzo uważać, niech te aktywności będą takie przeplatane, czyli właśnie można zacząć od załatwienia potrzeb, później pies ma czas na eksplorację, znajdujemy sobie jakieś spokojne miejsce w trakcie spaceru, gdzie pies jest w stanie się na nas skupić. Jeżeli mieszkamy na blokowisku, gdzie bardzo dużo się dzieje, to zorganizujmy sobie spacer w ten sposób, że jeżeli mamy czas na ten dłuższy spacer, który powinien trwać no, nie mniej niż 45 minut, a idealnie jakby to trwało troszkę ponad godzinę, godzinę do półtorej, to wtedy pojedźmy sobie gdzieś w jakieś miejsce na obrzeża miasta lub nawet za miasto, jeżeli mamy taką możliwość, więc wtedy te powiedzmy 10 minut czy 15 poświęćmy na przemieszczenie się, ale niech te 40 minut, które nam zostanie, będzie dobre jakościowo, żeby pies faktycznie odpocznie, zwróci na nas uwagę, tam nawiążemy relacje, wycieczki to jest fantastyczna też rzecz, którą możemy psu zaproponować. Podczas wspólnych wycieczek nawiązujemy z psem relacje. W ogóle to jest bardzo niedoceniana funkcja spaceru. Podczas spaceru i wspólnej zabawy nawiązujemy z psem relacje. Jeżeli robimy to w sposób świadomy, czyli właśnie to my prowadzimy spacer, my wybieramy tempo, wybieramy kierunek, proponujemy aktywności w trakcie spaceru, panujemy nad tymi psimi emocjami, plus dbamy o jego bezpieczeństwo, bo decydujemy o tym, co jest bezpieczne, a co nie jest bezpieczne. Pies zaczyna na nas polegać. Wtedy ta relacja naprawdę wygląda dużo lepiej i zupełnie inaczej niż jeżeli ten spacer jest prowadzony w taki sposób, że my biegamy za psem po wszystkich, po prostu od jednej strony do drugiej, pies nas wszędzie dociąga, do każdego psa dociąga, pies zaczyna szczekać, to my odbiegamy nagle uciekając. Są też takie sytuacje, że ludzie później uciekają, po prostu te spacery są dla nich traumą, bo wiedzą, że muszą wyjść i będzie to wyglądało tak jak za każdym razem, że będzie wypatrywał człowiek, gdzie jest ten pies na horyzoncie, żeby uciec od niego jak najszybciej.
To też jest praca po prostu. Ze swoim psem. To nic nie przychodzi tak jakby 100% naturalnie, tylko trzeba sobie jakby ten przyjemny spacer wypracować.
Tak, żeby mieć przyjemny spacer, trzeba troszkę wiedzieć o psich zwyczajach, co faktycznie jest dla psa dobre, bo nie wszystko dobre dla psa, co my byśmy jemu chcieli dać, tylko dobre jest dla niego to, czego on faktycznie potrzebuje. A pies naprawdę bardzo sobie ceni, jak ma przewodnika, bo wtedy jest spokojny. Bardzo ważne jest to, żebyśmy byli obecni, nie tylko ciałem, ale żeby jakościowo ten spacer wyglądał dobrze, to powinniśmy zostawić w domu telefon i naprawdę spędzić ten czas ze swoim psem.